Dominika Szczawińska, witamy Państwa serdecznie. Razem ze mną dr Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Dominiko, dzień dobry Państwu.
Zastanawiam się nad tym, czy naszym słuchaczom też się zdarza obawa, że jeżeli będziemy zbyt dużo czasu, siły, swojej przestrzeni życiowej poświęcali śledzeniu tego, co dzieje się w dzisiejszej kulturze, myślę o literaturze, ale też o filmie, o teatrze, no to wejdziemy na taki trochę grząski, niebezpieczny teren, albo przede wszystkim stracimy czas na coś, co może okazać się albo niebezpieczne, albo jałowe, więc lepiej zająć się tylko tymi sprawami, które na 100% zaprowadzą nas do Pana Boga na przykład, albo do jakiejś głębokiej refleksji filozoficznej, teologicznej.
Oczywiście nie jestem teologiem, więc jest to jakiś ryzykowny pomysł, jakby wkraczanie w tą dyskusję, ale jednak zacznę od takiej wątpliwości, która zrodziła mi się, jak powiedziałaś o tym. Mianowicie w ogóle nie wiadomo, chyba, ja tego nie wiem, ale pewnie dlatego, że nie jestem teologiem, jakie to są te ścieżki na 100% prowadzące.
Do Boga, do poznania.
Właśnie, dokładnie. Ja nie jestem pewien, czy w ogóle takie istnieją 100% schematy.
Źródła dostępu.
Tak, źródła dostępu, algorytmy, które nas do tego by prowadziły, choć oczywiście rozumiem, choć oczywiście wiem, że pewne metody proponowane przez chrześcijaństwo rzymskie na przykład, no są takie dość pewne. Ale czy wystarczające w 100% tego tak naprawdę nie wiem. Wiem na pewno, natomiast inną rzecz, że chyba nie powinna w tym przeszkadzać kultura, choć znowu jestem absolutnie świadomy tego, że kultura może być, jakby to powiedzieć, nierozwijająca, są słabe teksty, są słabe książki, są słabe filmy, które niczego nie wnoszą, są słabe seriale, które należy w moim przekonaniu omijać, ale nie dlatego, że bałbym się, że one skomplikują tą prostą ścieżkę prowadzącą do Boga, jak powiadasz, tylko dlatego, że szkoda po prostu najzwyczajniej w świecie czasu na złe książki, na złe seriale, na złe filmy.
No i tu pełna zgoda, tylko wiesz, zastanawiam się nad tym, czy my nie dokonujemy takiego uproszczenia, że kultura kiedyś była zdecydowanie i bardziej otwarta na wejście w jakiś dialog z chrześcijaństwem. Już nie mówię na to, żeby być zewangelizowaną i w ogóle jakiejś transformacji poddaną, ale faktycznie na spotkanie, na dialog, na coś konstruktywnego niż to, co obserwujemy dzisiaj. Wracam do tego lęku przed kulturą nowoczesną, postnowoczesną, postpostnowoczesną, nie wiem jak to należałoby nazwać. I tutaj jest pewna konsternacja, czy tutaj się w ogóle uda spotkać, uda podjąć dialog, uda poruszyć tak kwestie wartości, pytania o to, kim jest człowiek, nie mówiąc o to, kim jest Bóg, żeby to z czymś zaowocowało pozytywnym.
Nie byłbym tak pesymistyczny, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że kultura późnej nowoczesności wcale nie z kulturą tak mocno albo tak silnie zlaicyzowaną, że tak się wyrażę, jak my to podejrzewamy. Oczywiście trudno tam o taką literaturę konfesyjną, do jakiej jesteśmy jakby w tym dyskursie, powiedzmy wokół chrześcijańskim przyzwyczajeni, co nie znaczy, że wcale ona tych wątków nie dotyka, że wcale ta kultura się tymi wątkami nie zajmuję. Pewnie wymieniłbym od ręki kilka co najmniej przykładów, nie wiem, powieści Juliana Barnesa, w których on się zastanawia nad naturą śmierci. Poezja Tadeusza Różewicza, no to jest akurat klasyczna poezja, ale też nie był to poeta bardzo długo podejrzewany o to, żeby się zastanawiał nad chrześcijaństwem na przykład. Bardzo długo był przezywany nihilistą na przykład. Seriale też, myślę, że nie musiałbym długo myśleć, żeby jakiś tytuł przywołać, Problem Trzech Ciał na przykład. Serial bardzo głośny w tej chwili, który w pierwszym odcinku, dosłownie w pierwszych 20 minutach stawia pytanie o istnienie Boga. Tak jakby wprost. Jeden z bohaterów o to pyta.
Użyłaś tego słowa wcześniej, jak będę je przywoływała chyba dzisiaj często, czyli konfesyjność. To jest tak, że z jednej strony gro czytelników sięga właśnie po literaturę konfesyjną. Tutaj nie ma cienia pejoratywności w tym, co teraz mówię, konfesyjna, jako jakaś, nie wiem, przewidywalna, ideologiczna, wykrojona na miarę, ale jako taką przestrzeń pewną, żeby poznawać, żeby pogłębiać, żeby się formować, o takiego może słowa użyję, formować, kształcić w jakimś kierunku i wybierając taką literaturę, równocześnie unika takich przykładów, jakie ty przed chwileczką podawałeś, gdzie jest jakiś ferment, jakaś kontrowersja, jakaś nieoczywistość, jakieś poszukiwanie. A ja bym chciała dzisiaj zastanowić, co nam może dać właśnie obcowanie z literaturą nieoczywistą, niekonfesyjną, nieformującą, tylko właśnie taką potrząsającą nami trochę, pokazującą inny świat, takie zderzenie.
To może najpierw jeden przypis jeszcze do tego, co mówisz, do tego, o czym opowiadasz. Jeśli to nie wybrzmiało dobrze, to powiem to wyraźnie, powiem to wprost. Otóż to określenie, na przykład literatura konfesyjna, w moich ustach nie miało wcale takiego rejestru wartościującego. Nie twierdzę, że ona jest gorsza, na przykład taka literatura, tak? Na przykład, nie wiem, poezja księdza Twardowskiego, tak? Gdzie wszystko jakby mamy uzgodnione, gdzie właściwie nie ma większego problemu, to jest oczywiście bardzo często świetna poezja. Mówiąc o literaturze konfesyjnej, chciałem odróżnić ją właśnie, albo o kulturze konfesyjnej, chciałem odróżnić ją właśnie od tej, która na pierwszy rzut oka nic interesującego w tym kontekście, o którym rozmawiamy, nam nie przynosi. A jest w moim przekonaniu bardzo ciekawa, intrygująca i dla mnie po prostu, i o tym mówię, ciekawsza. Innymi słowy, wolę czytać Gombrowicza, który zmagał się z Bogiem okrutnie, niż jakby kogoś innego, kto ten stosunek jakby do Boga ma uzgodniony, ale podkreślam, powiadam raz jeszcze, nic złego w tej literaturze, w tej literaturze konfesyjnej. I teraz co nam może dać ta przestrzeń na przykład kultury później nowoczesności, prawda?
No już trochę dodam, że już trochę powiedziałeś i nastaw się na to, że ja ten wątek osobisty, to znaczy jak to osobiście przeżywasz podczas lektury, też poruszę, no bo to jest właśnie ważne. Sięgam po to, bo to mi coś więcej da, to znaczy to mnie bardziej zainspiruje, nie wiem, bardziej wzburzy, zmusi do myślenia, to już ci oddaję głos.
No, posłużę się tutaj określeniem Marii Janion, która w jednym ze swoich tekstów użyła takiego sformułowania przewaga rozpaczy. Wiem, że to brzmi źle, ale idzie tu o rodzaj takiej dyspozycji wobec świata, o rodzaj takiego oglądu rzeczywistości, który jest pozbawiony sentymentalizmu, który jest pozbawiony pewnych złudzeń, który jest skrajnie trzeźwy, który jest skrajnie aprobujący to, że nasza egzystencja bywa dla nas niezrozumiała, że nasza egzystencja czasem, albo nawet nie czasem, albo nawet często, wydaje nam się egzystencją prowadzoną w jakimś czarnym nurcie, w jakichś ciemnych odmętach, prawda? I przewaga rozpaczy byłaby tym rodzajem takiego chłodnego oglądu tej rzeczywistości, który jest mi po prostu bliski, który pozwala mi jakby nieco lepiej próbować, jakby osadzić formę życia, którą prowadzę, egzystencję, którą prowadzę, w tym momencie, w tym świecie, który zostałem, Heidegger tak by powiedział, pewnie zostałem wrzucony.
Ale to też obawy przed, z drugiej strony, naiwnością, jakimś fałszywym oglądem, tak? No bo naiwność jest fałszywym oglądem przecież rzeczywistości.
Z obawy przed rozczarowaniem, z obawy przed pielęgnowaniem złudzeń.
No złudzenia, to już
prawda?
Bliżej, tak.
Z obawy przed tym, że nadmiernie uwierzę w rzeczywistość, że jakby nadmiernie stanę po stronie jakiejś nieuprawnionej, nieuzasadnionej pozytywności. To jest rodzaj ciemnego myślenia. To jest rodzaj pewnych jakby lekcji ciemności, jakby gdyby użyć tytułu świetnego zbioru esejów profesora Dariusza Czai, to co ja praktykuję, ale to jest po prostu bliższe mojej konstrukcji psychologicznej.
Ale kiedy cię słucham, to sobie myślę o czymś, przed czym przestrzegał swego czasu kardynał Józef Ratzinger, który mówił, nie igrajcie z tą ciemnością, tak? To znaczy, jeżeli już się dostrzegło, doświadczyło, czy zobaczyło wartość tego, że jest światło, tak? Że wiemy, że w Bogu jest światło, to nie zanurzajmy się aż tak bardzo w to, gdzie przewaga rozpaczy jest oczywista.
Jasne, bo teraz uruchomiasz kontakt jakby taki bardzo eschatologiczny, bym powiedział, wręcz, prawda? To ta dialektyka światła i ciemności, wiadomo, czym w chrześcijaństwie jest i wiadomo, kto wygrywa w tej opowieści na koniec, ale w takiej perspektywie bardzo wydłużonej aż do tego momentu, który wykracza poza nasze doświadczenie.
Tak, w naszym doświadczeniu jest jednak dużo ciemności, tak?
Tak myślę, jakby, albo inaczej może. Jakby świat, którym jesteśmy, może ten, którym jesteśmy także dzisiaj, znaczy on jest bardzo mocno, no widać gołym okiem, prawda? O tym gadać dużo nie musimy. On jest bardzo mocno rozchybotany. On jest bardzo niepewny. On jest przestrzenią ciągłego takiego zagrożenia. On jest przestrzenią, w której nie czujemy się bezpiecznie, prawda? To nie jest dzisiaj świat bezpieczny. Zapytasz mnie, kiedy taki świat był, odpowiem, nigdy on bezpieczny specjalnie nie był, gdyż jak wiadomo, życie do bezpiecznych projektów nie należy. Tak? I właśnie dlatego, w taki sposób jakby paradoksalny, jakby to znaczy, żeby klin klinem jakby traktować, nie? Ja chętnie czytam tych pisarzy,
którzy
te pisarki,
widzą, tak?
Tych myślicieli, którzy jakoś próbują tą ciemność eksplorować, co nie znaczy, że oni są wszyscy skrajnymi pesymistami, tak jak skrajnym pesymistą, wbrew pozorom, nie jestem ja.
Ale od razu takie pytanie, czy to, że zakładam, że masz odpowiedź, bo powiedziałeś przed chwileczką, tak, że wiesz, kto tę ciemność pokonuje de facto, tak? Oczywiście przenosimy się teraz na tą płaszczyznę teologiczną, religijną, filozoficzną, ale to, mimo że wiesz, to wiesz, gdzie szukać odpowiedzi, wyjaśnienia, to ci nie przeszkadza, czy wręcz w ogóle nie powoduje, że no to zaniecham, tak? Nie będę czytać, obserwować, towarzyszyć tym, którzy zdecydowanie wątpią, którzy zdecydowanie tej odpowiedzi nie widzą.
To jest w ogóle jeszcze trudniejsza chyba rzecz, bo znowu, kto widzi wyraźnie tą odpowiedź? Jeśli są tacy ludzie, to ja im bardzo zazdroszczę. Zazdroszczę tym, którzy mają swoją relację z Bogiem, z instytucją, z tą całą maszynerią służącą do obsługi idei Boga, z jaką mamy do czynienia, którzy mają uzgodniony stosunek jakby do tego wszystkiego, to ja im po prostu zazdroszczę. Ja miewam wątpliwości. Ja jestem raczej kimś, kto byłby takim dobrym przykładem tego, że tytuł jednej z książek księdza profesora Tomasza Halika jest świetny i właśnie o tym opowiadający, a ten tytuł brzmi: co nie jest chwiejne, jest nietrwałe.
Tak pomyślałam.
Prawda? I to jest formuła, której księdzu profesorowi zazdroszczę mocno. Bo ja właśnie się sytuuję w tej chwiejności. Ja jakby właśnie gdzieś tam jakby jestem, nie że na manowcach, tak bym chyba nie powiedział, prawda? Ale nie jestem też jakby absolutnie wszystkiego tutaj pewien. I ja się staram być pewien.
No Halik pokazuje, prawda? Że pewność jest większym zagrożeniem czasami, tak? Ten patent naprawdę na...
Wiesz, to jest ta słynna fraza Wisławy Szymborskiej, że pewność piękna, ale niepewność piękniejsza, prawda? Nie chciałbym łatwo usprawiedliwiać swoich skomplikowanych jakby relacji z Bogiem i Kościołem, podpierając się bon motem noblistki. Nie o to przecież idzie. Raczej o to, że ja się trzymam bardzo, bardzo mocno takiego pojęcia dla chrześcijaństwa, bardzo w moim przekonaniu istotnego, jakim jest pojęcie nadziei. To jest dla mnie chyba jedno z najważniejszych pojęć chrześcijaństwa. Nie, jakby nadziei, nazwę ją radykalną, bo będę chciał jeszcze dzisiaj być może, jeśli się uda, coś o nadziei radykalnej powiedzieć. A więc nadziei, która przekracza nasz horyzont doczesności. Nadziei, która mówi nam o tym, albo stara się nam powiedzieć o tym, że nasze życie się nie kończy, ale się zmienia. Nadziei, bez której jakby projekt takim, jaki jest chrześcijaństwo, zupełnie w moim przekonaniu przestałby działać. Po prostu.
Spis lektur nieoczywistych, proszę Państwa, teraz będzie w naszej rozmowie z doktorem Arturem Madalińskim. Myślę sobie tak, że to, co powiedziałeś właśnie przed momentem, czyli pokazanie, no nawet sama frazeologia, same słowa, których używałeś, one tak bardzo mocno pewnie rezonowały z tym, jak no, ludzie poszukujący, wierzący, odkrywający Boga, jak mówią, a nie z podejrzanymi, jak ja dzisiaj próbuję to pokazywać, podejrzanymi tworami kultury nowoczesnej, tak? Filozoficznymi czy literackimi. A książki to przecież nie będą, nie wiem, wyznania świętego Augustyna, ani Suma Teologiczna Tomasza, ani to nie będzie, nie wiem, coś bardziej współczesnego, nie wiem, jakiś Newman czy właśnie Ratzinger. Nie, to będą książki. No właśnie, nie wyręczę cię, powiem.
Nie mam Augustyna, ale mógłbym mieć. Gdyż był poza wszystkim, był wielkim pisarzem, ale właśnie, przypominam państwu, dobrze państwo to pewnie pamiętają, kim był święty Augustyn. Postacią, która przez dłuższy moment w swoim życiu
szamotała się mocno.
Bardzo mocno właśnie, prawda, się jakby szarpał jakby z własną wiarą, niewiarą, z własną formą życia. No, we wczesnym etapie.
Z namiętnościami, ze wszystkim.
Dokładnie, jakby z tym wszystkim, jakby z czym my się zmagamy. Augustyn, pisarz wielki, i to nie jest być może przypadek, że on nazywany bywa albo bywał takim jakby postmodernistą, właśnie w obszarze doktryny chrześcijańskiej. Nie mam Augustyna, nie mam też Tomasza, ale mam na przykład książki filozofa, który pochodzi z Korei Południowej, ale pisze swoje książki po niemiecku i on się nazywa Byung-Chul Han. W tej chwili w języku polskim mamy trzy tytuły. To są zbiory esejów właśnie tego jednego z najbardziej dzisiaj popularnego na świecie filozofa, jednego z najczęściej cytowanych filozofów. Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Kryzys narracji i inne eseje. I tytuł trzeci, może najbardziej tajemniczy, Nie do rzeczy. Nawet jeśli posłuchamy tych tytułów, to będziemy jakby wiedzieli, o czym opowiada nam dzisiaj Byung-Chul Han. Opowiada przede wszystkim o tym, że jesteśmy społeczeństwem zmęczonym. Czym? On powie o dwóch rzeczach głównych. Jesteśmy zmęczeni przede wszystkim jakby nadmiarem informacji. Mówiłaś o tym na początku. Jesteśmy absolutnie zalani, zatopieni, pogrążeni w informacjach, które niczego, to mówi Byung-Chul Han, niczego już nie wyjaśniają, przeciwnie wręcz, zaciemniają. I drugim takim wielkim czynnikiem dyskursu jednak neoliberalnego, tak on o tym mówi, któremu podlegamy, to jest taki przymus nadmiernej aktywności. Przymus kumulowania kolejnych działań. Przymus praktykowania kolejnych rzeczy. Wiesz, o czym mówię. Nie, że masz 27 zleceń, ale weźmiesz 29. Że jak masz 7 minut czasu, mówię tyleż, ja mówię o sobie przede wszystkim, no to wymyślisz sobie, że jeszcze byłoby dobrze praktykować jogę na przykład, nie? Bo to wspaniałe.
Uśmiecham się też do naszych słuchaczy, bo to jest kapitalne. Ja przypomnę, że ty mówisz o Koreańczyku, który oczywiście jest no, też Europejczykiem równocześnie, bo tutaj pracuje na niemieckich uniwersytetach, ale który diagnozuje z punktu widzenia filozofa, tak, można powiedzieć przede wszystkim, trochę w tym jakiś też aspekt socjologiczno-psychologiczny się pojawia, a nie znawcy naszej duchowości. A mam wrażenie, że to jest tak, jakby ktoś mi szeptał rachunek sumienia, zrób sobie kobieto, bo chcę ci pokazać coś o tobie.
O co się upomina Byung-Chul Han? On się upomina na przykład o uważność.
Znaczy, i nie dlatego, że ona jest modna, prawda?
Nie,
bo to bardzo
ważne.
W
żadnym razie. Właśnie nie, o taką jakby uważność źródłową, ale a taka źródłowa uważność jakby na świat, to przecież jest w moim przekonaniu jakby opowieść właśnie chrześcijańska, nie? Żebyśmy jakby próbowali rozumieć, jakby w jakiej rzeczywistości my jesteśmy, żebyśmy mieli czas, on o tym mówi, mam na myśli Byung-Chul Hana, żebyśmy mieli czas na pracę, ale żebyśmy mieli czas na oddech, na świętowanie. Prawda? Myśmy kompletnie zatracili ten jakby naturalny rytm kulturowy także, w którym jesteśmy, tak? Który właśnie miał swój czas na wszystko. Nie? To o tym opowiada facet, który wydawany jest przez krytykę polityczną. Dzisiaj w Polsce dwie książki tam się ukazały. I o tym opowiada ktoś, kogo byśmy nie podejrzewali o taką historię, ale to właśnie on jakby nam próbuje tutaj pokazać. To jest jednak jakiś chyba ważny wątek także dla mnie, że wiesz, często tam, gdzie się nie spodziewasz w ogóle tej historii chrześcijańskiej, tam ona nagle jakoś dochodzi do głosu, jakoś się objawia. Nie mam tutaj tej
książki. Ja ci jeszcze zatrzymam na chwileczkę, bo mam jeszcze jedno pytanie do tego autora, a mianowicie o opowiadanie historii. Opowiadanie, no właśnie, czego? To jest moim zdaniem u niego kapitalna krytyka, że coś, co kiedyś było życiodajne, z czego rodziła się kultura, duchowość, filozofia, czyli właśnie z powtarzania prawdziwych historii na różny sposób, oczywiście opowiadanych o człowieku, o Bogu, o świecie, o kosmosie, nagle zrobiliśmy produkt marketingowy i odcięliśmy się od źródła.
Tak.
I cały storytelling, który zwodzi, a nie prowadzi no, gdzieś głębiej.
Tak, to z kolei zajmuje go w tym eseju o kryzysie narracji. Słowo narracja to jest paradoks, bo ja przestałem trochę lubić, choć jest to coś, czym zajmuję się od pewnie trzech dekad jakoś, bo zajmuję się przecież opowieściami i tak lubię o sobie myśleć, że tym się zajmuję. To są czasem opowieści fikcyjne, najczęściej opowieści fikcyjne, co nie znaczy, że oddalone i oderwane od rzeczywistości, a czasem to są opowieści zgoła niefikcyjne. I Byung-Chul Han mówi nam jakby taką rzecz. Zwraca uwagę na coś, co kompletnie w moim przekonaniu właśnie prześlepiamy albo prześlepiliśmy. Tak? To jest to, co ty mówisz, że nagle opowieści, to, co było jakby dla nas źródłową praktyką, także kulturotwórczą, co było dla nas podstawową praktyką opowiadania o naszym doświadczeniu, co było naszą zupełnie najważniejszą właściwie w gruncie rzeczy metodą osadzania się w rzeczywistości i wobec rzeczywistości, zostało przejęte przez ten dyskurs neoliberalny i zamieniło się w coś zupełnie innego, zamieniło się w storytelling, zamieniło się w takie opowiadanie na usługach...
W produkcję.
Dokładnie, konsumpcji, w takie opowiadanie na usługach sprzedaży, w opowiadanie, też o tym mówi Byung-Chul Han, na usługach tych, którzy szybko i dobrze zrozumieli, do czego może służyć opowieść, a mianowicie na usługach polityków, prawda? I Byung-Chul Han no, powie, że to, co się stało z narracją, co się stało z opowieścią, to jest najlepszy dowód na to, że jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby w ogóle przestać rozumieć świat, w jakim jesteśmy i jaki sobie stworzyliśmy.
Ale wiesz, dlaczego dla mnie to było ważne, żeby to słowo storytelling w takim kontekście tu się pojawiło? Bo ty mówisz, że to jest kwestia też polityki, ale to jest kwestia też religii. To jest też kwestia tego, czym się podejrzewam nasi słuchacze zajmują. To znaczy, co zrobić, żeby opowiadanie o tym, co jest dla nas źródłem wiary i poznania Boga, człowieka, żeby z tego też nie zrobić produktu. A to dzisiaj bardzo kusi.
To jest w ogóle pytanie, czy jest jakaś ucieczka. Nie? Gdzie jest to wyjście awaryjne z tej późno nowoczesnej praktyki kapitalistycznej, czy późno nowoczesnej, skrajnej praktyki neoliberalnej, która zawłaszcza wszystko i robi to tak sprawnie, tak sprytnie, że właściwie my tego w ogóle nie zauważamy, że jakby ta opowieść neoliberalna, ona jakby tak się mocno osadziła w rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, że ona właściwie funkcjonuje jako jedyny możliwy system. I co więcej, ona funkcjonuje jako system naturalny. Jeśli tak jest, no to właściwie wszystko, co robimy, jakby jest przez ten system zawłaszczane. Ale myślę, że ważne są jakoś intencje. Nie? Bo można też używać tych narzędzi w dobrych celach, nie? Bo można też używać tych narzędzi właśnie w opowiadaniu sensownym, tak bym chciał, nie? Opowiadaniu sensownym na przykład o chrześcijaństwie, o jego idei, prawda? O jednak człowieku, mam na myśli Jezusa, który jakby przyszedł jakby tutaj z pewnym radykalnym projektem. To nie był projekt, w moim przekonaniu, instytucjonalny. Nie, to był projekt egzystencjalny. To był projekt, który w tamtym świecie, dawno temu, jakby był tak niepojęty, tak radykalny, tak niezrozumiały, że właśnie dlatego jest w moim przekonaniu ciągle fascynujący. On się opiera przecież na, zdawałoby się, prostych sprawach, na miłosierdziu, na wybaczeniu, na przyzwoitości, na dystansie jakby także wbrew pozorom do instytucji. Prawda? Wydaje mi się, że można o tych rzeczach opowiadać ciekawie i może to jest ten moment, gdzie jest ten styk, nie? Religii z pewnym rodzajem myślenia w kategoriach produktu, pewnej koncepcji, tak jak teraz bardzo modne są koncepcje, na przykład, nie wiem, stoickie, prawda? I one bardzo mocno widać wyraźnie, jak one zostały przejęte przez ten dyskurs neoliberalny, gdzie masz po prostu, nie wiem, tygodniowe wyjazdy,
szkolenia. Bo jest potrzeba duchowości, tak, jest potrzeba znalezienia sensu w tym, że się zatrzymamy i że popatrzymy na siebie i co wtedy, prawda? Jak nie będzie do tego idei, to zostaniemy w jakimś bezsensie.
Tak, dokładnie. A to generalnie oczywiście warto szukać sensu.
A w poszukiwaniu sensu to jeszcze mamy dalej podpowiedzi lektury. Proszę Państwa, ja ciągle tak na to zwracam uwagę. Myślę sobie, że jeżeli dla kogoś to nie jest takie, że po prostu sięgam i chcę to czytać i chcę się z tekstem kłócić i chcę się z tekstem nie zgadzać, bo wolę teksty pewne i takie, które po prostu będą mnie prowadzić i koniec, no to my musimy przekonywać dalej. To znaczy, ty przekonujesz dzisiaj dalej, że ferment jest też potrzebny.
Dobrze, to chciałem jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Jedna z nich jest nowsza. Wiem z rozmowy, którą przeprowadziliśmy przed włączeniem mikrofonu, że jest w jakimś sensie ryzykowna, gdyż dotyczy kotów.
No teraz mam taki humorystyczny, to od razu się zwierzę, choć... Bo ja, jeżeli mam komuś zaufać z tego świata świętego Franciszka, tak ożywionego, to nie kot, to pies, ale ty mówisz, że mamy ufać kotom dziś.
Ja nie mam nic przeciwko psom, a nawet przeciwnie. Psy też, jak w ogóle zwierzęta, bardzo lubię, ale sam rzeczywiście mam kota i jakoś tam jestem, powiedzmy, delikatnie po stronie kotów, dlatego chciałbym opowiedzieć dwa słowa i może jakoś Państwu nawet polecić książkę Johna Greya, filozofa polityki, który był przez wiele lat wykładowcą w Uniwersytecie w Oksfordzie, w Polsce znany także jako filozof piszący, zajmujący się kwestiami właśnie religii. I, drodzy państwo, w 2022 roku ukazała się książka Johna Greya, nazywa się ona Kocia filozofia, Sens życia według kotów, w przekładzie Agnieszki Wilgi. Co to jest, drodzy państwo? To jest podręcznik życia, którego wzorcem, że tak powiem, byłaby egzystencja, którą prowadzą koty. I mamy tutaj, drodzy państwo, ja myślę, jak to szybko streścić, więc może najlepiej będzie, jak przeczytam to, co jest kwintesencją w ogóle tego tekstu, czyli 10 kocich porad.
W tym szaleństwie jest metoda. Ja tutaj szybko uspokajam tych, którzy liczyli na poważny duchowy poradnik w podcastach Centrum Formacji Archidiecezji Katowickiej, a my tymczasem w bardziej stoickim niż franciszkańskim duchu chcemy zobaczyć jednak to, że cały świat ożywiony nas czegoś uczy.
Tak, to prawda. Ja to tego jestem absolutnie pewien. Przeczytam jedno zdanie. Też ono jakby jest obarczone pewnym ryzykiem, ale spróbuję się z niego wytłumaczyć. To są dwa zdania chyba dokładnie. Gdyby koty potrafiły zrozumieć ludzką obsesję na punkcie sensu istnienia, mruczałyby z rozkoszy, delektując się tym absurdem. Zwykłe życie. Takie akurat im się przytrafiło. Całkowicie im wystarcza. Człowiek natomiast niestrudzenie szuka sensu, który w jego odczuciu powinien przewyższać zwykłą codzienność. I uwaga, to nie jest namawianie do nieszukania sensu, to nie jest namawianie do życia nieuważnego, to nie jest namawianie do życia bezmyślnego, wcale nie, bo wcale w ogóle nie jest o tym ani ta książka, ani te dwa zdania, które przytoczyłem, ale to jest namawianie do tego, żebyśmy czasem spróbowali pogodzić się jakby z własną pozycją w życiu, z tym, co nam się przytrafia i spróbować jakby nabrać dystansu. Powtarzam, nie żeby nie szukać sensu, nie żeby się nad nim nie zastanawiać, ale żeby nie robić tego obsesyjnie, żeby czasami, chociażby na chwilę dopuścić do siebie zwykłą codzienność i tą potraktować jako właśnie sens, który nam się przytrafia.
To ja opatrzę to takim jednym słowem, na które kot może by też zabruczał zniechęcony, ale wydaje mi się, że to jest jakkolwiek duże słowo, to adekwatne. Pokora. Pokora. Prawda?
Tylko to.
Bo można powiedzieć stoicyzm, ale to oczywiście od razu każe nam iść w kierunku całego systemu filozoficznego i tego. Ale nie, no, jeżeli mam się zadowolić tym, co jest tu i teraz, na tym skupić, no to czym jest to innym niż zaprzeczeniem pychy tego świata, tak? Już zupełnie ewangelicznie mówię, tylko właśnie pokazaniem, że pokora jest tym, co pozwoli nam się zatrzymać i skupić na okolicznościach, jakie nam przyszły.
To trochę skromniejszy będzie ten mój zamiar. Nie przeczytam 10 porad. Przeczytam dwie i myślę takie, z którymi wszyscy się będziemy zgadzać pokornie, żeby nie przesadzać. Porada 2 brzmi tak. Niemądrze jest narzekać, że ma się za mało czasu.
Ale narzekałeś chwilę temu.
Właśnie, prawda? Nie znam nikogo, kto nie narzeka, prawda? I to jest, znowu zobacz, że to jest jakby to o tym, o czym nam mówi Byung-Chul Han, prawda? W swoich książkach. A druga to jest punkt 8. Śpi dla radości spania. Bardzo mi bliska sprawa. Tym bardziej, drodzy państwo, i tu przywołam jeszcze jedną książkę, bo jak o spaniu zaczęliśmy rozmawiać, to mi się to przypomniało. To jest książka Jonathana Creriego, takiego filozofa, psychoanalityka amerykańskiego i ona się nazywa 24/7, późny kapitalizm i koniec snu. I w tej książce, ona jest w Polsce dostępna już chyba 10 lat, właściwie już chyba dwa wydania były, w tej książce Jonathan Creri stawia taką tezę, że sen jest ostatnim bastionem, ostatnim ruchem oporu przeciwko kapitalizmowi. Krótko mówiąc, on powiada tyle mniej więcej, że tylko kiedy śpimy, nie jesteśmy konsumentami, nie jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, nie lajkujemy, nie followujemy, nie kupujemy czegoś tam w serwisach, prawda? Że jakby jesteśmy, to jest jedyny dzisiaj moment, w którym jesteśmy wyłączeni z tego zawłaszczającego wszystko, jak powiedzieliśmy chwilkę temu, dyskursu neoliberalnego, skrajnego, prawda? Więc warto pamiętać o tym, że trzeba spać i że trzeba spać dla samego spania, które może czasami być także ruchem oporu wobec świata. Czy mogę jeszcze jedną książkę, czy już
możesz, chociaż ja tutaj rzucę obrazek, który mógłby być już nawet puentą naszego spotkania, ale kto powiedział, że po puencie nie można jeszcze dodać czegoś? A mianowicie, jak mówiłeś o tym spaniu dla samego spania, to tak mi się wyświetliło ewangelicznie znowu, bo to dzisiaj moja robota, żeby te wątki ewangeliczno-chrześcijańskie zderzać z tym, o czym ty mówisz. Jezus na łodzi w czasie szalejącej burzy, czyli co? Jednak nawet tam mamy pokazane, że co z ludzkiej perspektywy wydawało się number one, tak? Czyli, że my tu toniemy, my tutaj mamy poważny problem, my jesteśmy na jeziorze galilejskim, które jest nieobliczalne i za chwilę nas nie będzie. tam jest Bóg, który śpi i który wie lepiej.
Wiesz, to jest opowieść, to się wiąże jakby z tym, co jakby miałem jeszcze na koniec, miałem taki pomysł, żeby powiedzieć, mianowicie przecież to jest o zaufaniu, prawda? To jest o takiej kategorii, która jest bardzo ściśle koresponduje z nadzieją, o której trochę mówiliśmy, więc może bardzo szybko jeszcze wspomnę o książce, dzisiaj jak ją rano do tego pakowałem, to uświadomiłem sobie, że ona już jest też książką nie nową, tak jak eseje Byung-Chul Hana, o których mówiłem, one są nowe w języku polskim, no to książka Jonathana Lira, Nadzieja radykalna, Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, jest książką z roku 2013. I to jest, nie waham się powiedzieć, rzecz wspaniała. Właśnie o nadziei radykalnej, a więc takiej, która w moim przekonaniu jest tą nadzieją, o której mówimy w chrześcijaństwie. Jonathan Lear opowiada o nadziei za pomocą opowieści wodza plemienia Wrony. Ten wódz nazywał się Wiele Przewag, a Wrony to było jedno z tych plemion, które na przełomie XIX i XX wieku zostały straszliwie potraktowane przez białych ludzi, ale Wrony, w przeciwieństwie na przykład do Siuxów, Chippewayów, Dakotów, właściwie jakby nie walczyły z białymi ludźmi. Wrony pozwoliły zamknąć się w rezerwacie. Czyli doświadczyły końca swojego świata, końca formy życia, którą prowadziło to plemię. Cóż było przedmiotem życia Wron przed tym momentem, kiedy trafiły one do rezerwatu? Kradzieże koni, wojny, polowania na bizony. Wiele Przewag mówi tutaj takie zdanie, które jest zdaniem wielkim, nie waham się tego powiedzieć. On mówi tak, odkąd zostaliśmy zamknięci w rezerwacie, serca moich ludzi upadły na ziemię, nikt ich już nie podniósł i od tej pory nic się już nie wydarzało. Odkąd odeszły bizony, nic się już nie wydarzało, a więc żyliśmy, ale nic się nie działo, bo my musieliśmy prowadzić zupełnie inną formę życia, zupełnie inny rodzaj obecności w świecie. I Jonathan Lear mówi, że to jest właśnie ten moment, w którym pojawia się nadzieja radykalna, nadzieja, o której nie wiesz nawet na co jest nadzieją, wiesz tylko, że pojawia się w świecie, którego nie rozumiesz, że pojawia się w świecie, który jest całkowicie obcy twojej dotychczasowej egzystencji, jest inny niż wszystko, co do tej pory robiłaś, nie? I to jest moment, w którym ratunkiem okazuje się nadzieja radykalna, ratunkiem skutecznym, gdyż Wrony przetrwały ten najazd białych ludzi, tą przemoc białych ludzi w Ameryce Północnej i udało im się to lepiej niż innym plemionom, tym, które z najeźdźcą walczyły i właściwie wszystkie zostały w pień wybite. A więc nadzieja radykalna, drodzy Państwo, byłaby tą nadzieją na coś, czego nie rozumiemy w czasach, kiedy nie rozumiemy. I wydaje mi się, że to jest książka, jasne, ma ona 10 lat, ale w moim przekonaniu jest absolutnie ciągle aktualna.
Nadzieja na coś, co nas też przekracza i o tym, co nas przekracza, warto mówić wtedy, kiedy się zderzamy z choćby z tymi sprawami, o których mówisz, niezrozumiałość, ciemność, rozpacz, jakiś ból. No, dużo tego było dzisiaj i cieszę się, że ostatni akcent pada na nadzieję. Ciekawa jestem bardzo, nie wiem, czy taką zwrotną możemy otrzymać, ciekawa jestem bardzo, jak to, o czymśmy rozmawiali dzisiaj z doktorem Arturem Madalińskim, jak to rezonuje w Państwu, jakich refleksji skłania. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej, był moim gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.